sprawił, że ptaszek zaśpiewał.
To wiosna,
to wiosna,
że krzewy zakwitły i drzewa.
To wiosna,
to wiosna,
kto tyle uczynił zieleni.
To wiosna,
to wiosna,
na ławkach rozrzucił tych leni.
To wiosna,
kto smutki roztapia i śniegi, kto sypie fiołki
i piegi,
kto wiatrem tak psoci sukienkom i każe się wstydzić
panienkom,
kto puścił goląbki w zaloty.
To wiosna,
to wiosna,
kto tyle uczucia wlał w koty.
To wiosna,
to wiosna,
kto pieśń dał słowikom miłosną.
To wiosna,
to wiosna,
i ludzkie westchnienia za roślą.
To wiosna,
wiosna,
wiosna, to wiosna.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Witamy Państwa serdecznie w kresowym saloniku Radia Gdańsk w pierwszy dzień astronomicznej wiosny, o której tak sugestywnie zaśpiewali nam przed chwilą Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski.
Czyli dwaj nieco starsi od nas starsi panowie. Witam Państwa i Pana, Panie Michale, równie wiosennie, choć pogoda za oknem nie jest jeszcze taka, o jakiej marzymy.
Miejmy nadzieję, że z dnia na dzień będzie coraz lepsza. Dziś w naszej audycji przypomnimy m.in. o ważnej w międzywojniu dacie 19 marca. Wyruszymy także na wyprawę szlakiem tułaczy żołnierzy generała Władysława Andersa, ale zanim to nastąpi, odnotujmy setną rocznicę podpisania 18 marca 1921 roku traktatu ryskiego, który formalnie kończył wojnę polsko-bolszewicką i wyznaczał wschodnie granice Rzeczpospolitej.
A o komentarz historyczny poprosiliśmy Adama Chlebowicza, dyrektora Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej.
Panie dyrektorze, swój artykuł o traktacie ryskim w najnowszym biuletynie Instytutu Pamięci Narodowej zatytułował pan Gorzki pokój. To znamienny tytuł. Uznał pan, że to będzie odzwierciedlenie prawdy?
Gorzki pokój, dlatego że to, co wybrzmiewa bardzo mocno w publicystyce polskiej, ale także białoruskiej i ukraińskiej tamtego czasu, to jest paradoks. Polska wspólnie z wojskami atamana Petlury odnosi spektakularne zwycięstwo. Dodajmy do tego jeszcze oddziały białoruskie generała Bułak-Bałachowicza, tak zwane białe oddziały rosyjskie generała Piermikina, walczące po polskiej stronie. Zwycięstwo nie tylko pod Warszawą, ale także nad Niemnem jest spektakularne. Jedno z największych w ogóle w dziejach polskiej historii. Tymczasem to, co osiągamy przy stole negocjacyjnym, jest niewspółmierne w stosunku do tego zwycięstwa. Pamiętajmy, że jesienią 1920 roku Rosja bolszewicka jest jeszcze bardzo mocno zagrożona działaniami armii generała Wrangla, tak zwanej Białej Rosji, i to w stronie bolszewickiej zależy na tym, żeby jak najszybciej podpisać najpierw preliminaria pokojowe, a potem traktat pokojowy z odrodzoną Rzeczpospolitą. My nie potrafimy wykorzystać tego faktu. Nie chodzi tutaj o to, żeby tworzyć Polskę od morza do morza. Chodzi o to, żeby widzieć dalej, co historia dała ówczesnym politykom polskim, jakie dała narzędzia do wykorzystania. To zakładała właśnie koncepcja federacyjna i to, co marszałek natychmiast jakby skonstatował, że nie wykorzystaliśmy szansy, to, że Polska od Rosji bolszewickiej będzie zagrożona i co się stało. Niestety 18 lat później, najpierw paktem Ribbentrop-Mołotow, potem 17 września i wreszcie z niezwykle tragicznym zakończeniem w dołach katyńskich.
Czy tytułując swój artykuł Gorzki pokój, miał pan też na myśli kwestie niezałatwione związane z reparacjami, ze zwrotem dóbr, a także z kwestią graniczną. Po stronie Związku Sowieckiego pozostało 1,5 miliona Polaków. Ich w konsekwencji los był tragiczny.
Dodam, że ten mój tekst z biuletynu to jest także taki wstęp i scenariusz wystawy o tym samym tytule Gorzki Pokój, Traktat Ryski 1921. Wystawę można od tego tygodnia oglądać na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie. Wystawa będzie jeździć po głównych miastach Polski, więc mam nadzieję, że trafi również na wybrzeże do Trójmiasta. Tak, my w trakcie tych negocjacji wykazaliśmy się, można powiedzieć, daleko posuniętą indolencją, to znaczy strona rosyjska na czele delegacji tych negocjatorów stał Adolf Joffe, bardzo doświadczony i bardzo sprytny i przebiegły dyplomata. Po naszej stronie Jan Dąbski, który no, nie miał doświadczenia dyplomatycznego, popełniał bardzo wiele błędów. Nie tylko żeśmy nie odzyskali większości majątku zagrabionego przez władze rosyjskie czy potem bolszewickie, tutaj nawet trudno oszacować, ale pewnie nie więcej niż 20% z tych dóbr kultury zagarniętych przez wcześniejsze lata. Dodajmy do tego, że to, co nam miało być wypłacone w złocie, a to zapisano w traktacie pokojowym w Rydze, czyli 30 milionów rubli w złocie, ani jedna kopijka nie trafiła do Polski z tej kwoty. No i wreszcie Polacy. W trakcie toczonych negocjacji najpierw w Mińsku, potem w Rydze do polskiej delegacji docierały delegacje z Kamieńca, z Żytomierza, z Mińska, Bobrujska, z Nadberezyny. Delegacje Polaków, którzy mówili, nie zostawiajcie nas samych, brońcie nas. Chcemy, żeby Polska była także tam, albo przynajmniej, żeby nie być pod władzą bolszewicką. Niech powstaną tam niezależne kraje. To się nie ziściło. Około 1,5 miliona Polaków pozostało za granicą tą wytyczoną przez traktat ryski, zostało w Związku Sowieckim. Ci ludzie od początku byli bardzo mocno prześladowani. Dodajmy do tego wielki głód na Ukrainie, dodajmy przymusową kolektywizację, wprowadzanie kołchozów i sowchozów i wreszcie operację antypolską 1937-38, gdzie zginęło co najmniej 100 tysięcy Polaków bezwzględnie zamordowanych. Nie tylko zresztą Polaków, bo tutaj możemy oczywiście wymienić ludzi, którzy byli w jakikolwiek związani z polskimi ziemiami czy z polskim pochodzeniem, a to jest ciągle wierzchołek góry lodowej, bo to są tylko wstępne szacunki. Nie mamy tutaj dokładnych ilości, ilu tych ludzi po pierwsze zamordowano, po drugie deportowano w głąb Związku Sowieckiego.
Kresowy Salonik, Radia Gdańsk.
Wczoraj obchodziliśmy imieniny Józefa. Już przed pierwszą wojną, ale szczególnie w międzywojniu była to jedna z ważniejszych dat, nie tylko dla żołnierzy, ale także dla społeczeństwa polskiego. Imieniny pierwszego marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.
Jedzie, jedzie na Kasztance, na Kasztance, siły strzelca strój, siły strzelca strój.
Z okazji imienin organizowano odczyty, akademie, marsze strzeleckie, także msze święte w intencji marszałka. Józefa Piłsudskiego w tym dniu zarówno w Belwederze, jak i potem w Sulejówku odwiedzała generalicja, delegacje i orkiestry pułkowe, przedstawiciele różnych stowarzyszeń i organizacji, a także dzieci. Goście oczywiście przynosili prezenty, na przykład szable z ryngrafem Matki Boskiej Ostrobramskiej. Ale bywały też nietypowe upominki.
Przytoczmy fragment wspomnień Sulejówka Aleksandry Piłsudskiej, żony marszałka. Na jedne imieniny mąż dostał dwa psy, 10 królików, 1 owcę, sarenkę, lisa, gęś i wojowniczego koguta. Mąż stanowczo odmówił pozbycia się tego zwierzyńca. Przez parę tygodni patrzyłam bezradnie, jak owca zjada sałatę, sarna kwiaty wiosenne w ogrodzie, a kogut skacze do oczu każdemu, kto tylko wejdzie do nas. Lis w poszukiwaniu legowiska przeorał grządki tak dokładnie, że musiałam siać wszystko po raz drugi.
Proszę Państwa, marszałkowa tradycja imieninowa przetrwała do dnia dzisiejszego. Kultywowana jest m.in. przez organizacje i stowarzyszenia związane ideowo z Józefem Piłsudskim. Uroczystości związane z osobą marszałka wspomina pan Józef Andruszkiewicz, gdańszczanin z Wołkowycka.
Tato Leon służył w Legionach w 1920 roku, zdobywał Mińsk. Potem generał Zelegowski werbował Wilniuków. No a ojciec mój był z Wilna i w ten sposób wstąpił pod dowództwo generała Zelegowskiego. Gdy zaciągnął się do oddziału Zelegowski, Wilniuków przywitał słowami: no chłopcy, teraz idziemy do domu. No i w ten sposób po zdobyciu Mińska zdobywał Wilno, wracając do domu. Osiedlił się w Wołkowysku, był kolejarzem. W rodzinie byli sami chłopcy i ojciec, aby upamiętnić polskich bohaterów, nadawał dzieciom imiona znane osoby jako bohaterzy polscy. I tak młodszy brat otrzymał imię Kazimierz ze względu na Kazimierza Wielkiego. Starszy brat otrzymał imię Tadeusz ze względu na imię Tadeusza Kościuszki. A jak ja się urodziłem 2 lutego 1931 roku, tato dał mi na imię Józef, żeby upamiętnić Józefa Piłsudskiego, marszałka Polski, no, ponieważ był też w Legionach. W ten sposób też przypominały te czasy Legionów przez moje imię. Przed wojną już chodziłem do szkoły kolejowej w Wołkowysku Centralnym. Szkoła miała sztandar, na którym były wyhaftowane słowa Józefa Piłsudskiego. Nie zawiedzie się ojczyzna, która patrzy na was z ufnością i wiarą. I inicjały JP, Józef Piłsudski. W związku z tak pięknym sztandarem i z tymi słowami, gdy nadchodził dzień 19 marca, szkoła upamiętniała marszałka Polski poprzez prowadzenie lekcji, wspominając o zasługach marszałka dla Polski. No a młodzież też przy okazji deklamowała wiersze o marszałku Józefie Piłsudskim. Po śmierci marszałka kolejarze uwieczniali imię Józefa Piłsudskiego 12 maja w dzień rocznicy poprzez charakterystyczny znicz. Tym zniczem były podkłady kolejowe i to nie zużytych podkładów, tylko nowe. Takie znicz jako ognisko tuż za osiedlą kolejarzy. No i znicz się palił całą noc, także oświetlał całą dzielnicę kolejarską w Wołkowysku Centralnym.
Życzymy solenizantowi z Wołkowyska wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia. A teraz czas już na kresowe kalendarium historyczne. Po nim krótka przerwa, a w drugiej części audycji powędrujemy, drodzy Państwo, razem z naszym gościem, szlakiem armii generała Andersa. Teraz kalendarium i Daniel Wojciechowski.
Dzień dobry panowie i dzień dobry państwu. Teatry zamknięte, kina zamknięte, ale filmy możemy oglądać w domu. Szczególnie nasze klasyki, więc zapraszam państwa dzisiaj na podróż w przeszłość z filmem i radiem w tle. Przez pryzmat naszych kresowych postaci, rzecz jasna. Kojarzą Państwo ten motyw, prawda? Otóż 16 marca 1927 roku we Lwowie urodził się Stanisław Duls, reżyser filmów rysunkowych związany zawodowo ze studiem filmów rysunkowych w Bielsku-Białej. To on odpowiadał m.in. za niektóre filmy z serii Porwania Baltazara Gąbki, ale także te o Bolku i Lolku. A zadebiutował filmem Awantury arabskie Koziołka Matołka. Stanisław Duls to kolejny obok Janusza Christy sopocianina z Wilna, znany kresowiak związany z kultowymi przygodami postaci z dzieciństwa. No ale przy sztuce zostajemy, tym razem ta filmowa. 17 marca 1916 roku urodził się we Wilnie Czesław Wołejko, polski aktor i reżyser teatralny znany z wielu ról filmowych. Superprodukcji sprzed lat przede wszystkim. Grał hrabiego Krzeszowskiego w Lalce w ekranizacji telewizyjnej, ale wystąpił także w przygodach pana Michała jako biskup. W stawce Większej niż życie, czy już w latach 50. w Młodości Chopina jako sam Fryderyk Chopin. Warto dodać, że w czasie wojny Czesław Wołejko z żoną mieszkał w Grodnie, pracując jako kelner w restauracji Lux. W 1901 roku, 21 marca dokładnie, we Lwowie urodził się Jerzy Mar. Właściwie Oktawian Zawadzki, aktor, gwiazdor kina niemego, którego kariera filmowa skończyła się wraz ze zmierzchem kina niemego. Po wojnie występował tylko na deskach teatralnych. Zmarł w 1962 roku. Natomiast 19 marca 1911 roku w Lwowie urodziła się Włada Majewska, wspaniała polska dziennikarka radiowa, aktorka, piosenkarka i działaczka emigracyjna. Od 1930 roku pracowała w lwowskiej rozgłośni Polskiego Radia. Występowała jako piosenkarka i parodystka. Od 1932 roku wraz z zespołem Szczepcia i Tońka w Wesołej Lwowskiej Fali Wiktora Budzyńskiego. Do tego z Lwowską Falą już jako podporucznik Włada Majewska przeszła szlak bojowy 2 Korpusu w składzie 10 Brygady Kawalerii Pancernej generała Maczka. Po wojnie pracowała w Radiu Wolna Europa. Zmarła w 2011 roku. Tradycyjnie więc kończymy nasze kalendarium muzyką. Rozmowa z księżycem. Muzyka i słowa Marian Hemar. Śpiewa Włada Majewska.
Księżyc w Londynie na niebie zagląda w okno me. W milczeniu patrzymy na siebie przez chwilę albo dwie. I nagle dreszcz wyobraźni przenika mnie na skroś, bo słyszy wyraźni, że on do mnie szepce coś. Ta ludzi kochany, ta matku królewska, taż oczu mnie wierzy, to panna majeska, a pani się patrzy, jak obca na obcego, jakby pani nie spoznala księżyca lwowskiego, a jak pani na korsi chodziła szpacerem i na ławce w stryjskim parku siedziała z kawalerem. I w bramie na dobranoc, jak on panią całował, tu kto wtedy w chmurach dyskretnie się chował? Czy ja tak się zmienił, czy tak się postarzał, żeby dziewczuk z Lwowa mnie nie zauważał? Czy ja się tak posunął, posiwiał i zbrzyd? Ach, pani Majeska, faktycznie, że to wstyd! Więc ja wyciągam ramiona, a on na górze lśni i wolam jak jakaś szalona, księżycu, powiedz mi tylko dwa słowa, ty mi to wyjaw sam. Kiedy ja wrócę do Lwowa, czy w ogóle wrócić mam? Ta co za pytanie, ta pani Majeska, ta jasny, a w tym jakaś chmurka niebieska zasnula go z boku i mrokiem go zawlokla i próżno się patrzy, wychylam się z okna i deszcz zaczął siąpić, i błyszczy się ulica, i niebo jest czarne, i nie ma księżyca. A ja myślę, tym lepiej, a ja myślę, nie szkodzi. On teraz w Lwowie po Lyczakowski chodzi, i w każdym zaulku, i na każdym zakręcie pilnuje, sam powiedział, na moje przyjęcie. Już w oknie londyńskiej zieleni się świt, a ja płaczę i śmieję się, faktycznie aż mi wstyd.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Witamy Państwa w drugiej części naszej audycji. Do Wilna na razie pojechać nie możemy, ale dzięki naszemu korespondentowi Walentemu Wojniło z polskiego portalu wilnoteka.lt dowiemy się, co słychać u Polaków na Wileńszczyźnie. Witamy pana redaktora.
Witam równie uprzejmie kolegów redaktorów i wszystkich słuchaczy, a skoro już tak o Józefinkach dziś mowa, to może pociągnę ten temat, bo właśnie na Wileńszczyźnie zrodziła się ta tradycja, że już w latach 20. ubiegłego wieku 19 marca stało się omalo nie świętem państwowym. Także swoje ostatnie święto w 1935 roku marszałek Piłsudski uczcił właśnie w ukochanym mieście, chociaż już wyłącznie w gronie rodzinnym, bo czuł się słabo. To był jego ostatni przyjazd do Wilna za życia. Co ciekawe, imieniny marszałka miały swoją kontynuację. Nadal były obchodzone, ale zaczynały się dzień wcześniej, na Edwarda. Wszak bulawę marszałkowską przejął Rydz Śmigły. Doprawdy historyczne okazały się imieniny Anno Domini 1938. Chociaż marszałek Rydz Śmigły pierwotnie nawet nie planował przyjazdu. Ale wydarzenia na granicy polsko-litewskiej i śmierć polskiego żołnierza dały pretekst do słynnego ultimatum, jakie Warszawa wystosowała wobec Kowna, żądając nawiązania stosunków dyplomatycznych. A Rydz Śmigły urządził nielichy pokaz siły Wojska Polskiego wzdłuż granicy polsko-litewskiej i sam przyjechał do Wilna w swoje imieniny. Z tych dni zostało zresztą sławetne "Wodzu, prowadź nas na Kowno". Litwini z bólem i upokorzeniem przyjęli ultimatum, ale już rok później mieli powody do satysfakcji, przyjmując jako uchodźców resztki tego wojska, co to miało iść na Kowno. W czasach sowieckich na świętego Józefa, czyli na Józefinki, jak to zdrabniali Wilniuki, to się jechało do Turgiel, albo potem już do Mejszagoły. Także wczoraj w Muzeum Księdza Prelata Józefa Obrębskiego na wszystkich gości czekały pączki. No bo przecież prala z Mejszagoły obchodził w tym dniu nie tylko imieniny, ale i urodziny. I gdyby nie odszedł dokładnie 10 lat temu, to by właśnie obchodził jubileusz 115 urodziny. Dziś święty Józef także nie jest na Wileńszczyźnie zapomniany, chociaż wyjątkowo rzadko to imię pojawia się w metrykach urodzenia. W przeddzień Józefinek 60-lecie kapłaństwa uczcił na przykład jedyny litewski kardynał Audrys Juozas Baćkis. Właśnie za jego rządów w metropolii wileńskiej odrodziło się Wileńskie Seminarium Duchowne, które za patrona otrzymało właśnie świętego Józefa. Potem zaś w nowej dzielnicy Zameczek erygowano nową parafię, także świętego Józefa. No i więcej Józiuków to jakby i nie ma, chyba że Józef Kwiatkowski, prezes Polskiej Macierzy Szkolnej na Litwie. Czy mogę przy okazji pozdrowić go piosenką? Bo skoro za chwilę będą panowie rozmawiać o armii generała Andersa, rekrutującej z polskich zesłańców, to proponuję, żeby zabrzmiała jakaś pieśń wilnianina Bernarda Ladysza, zesłanego po operacji Ostra Brama do Kalugi. Na przykład może być Bajkal. A ja już żegnam się, do usłyszenia na antenie Radia Gdańsk, w kresowym saloniku oczywiście.
Przez pustkę za groźnym Bajkalem szedł człowiek ostatkiem swych sił. W katorce rozkruszał tę skalę, zapomniał, kim jest i kim był. W katorce rozkruszał tę skalę, zapomniał, kim jest i kim był. Ucieka, a za nim gna kości. Z dniem każdym przybliża się dom. Na drodze ku światło wolności Bajkalu roztacza się ton. Na drodze ku światło wolności Bajkalu roztacza się ton. Przeklęte, okrutne jezioro, przeklinam głębiny twych wód. W kajdany za twoją zagorą bym cierpiał niedolę. Kajdany za twoją zagorą bym cierpiał niedolę. Czulęko zobaczył na brzegu przed laty porzucił je kto. Nadzieja powraca do zbiega, Bajkale zwycięże bez wątpienia. Nadzieja powraca do zbiega, Bajkale zwycięże bez wątpienia. Trochę litości do kruchej kuteczki już wsiadł i płynie ku swojej wolności. Szczęść Boże niech sprzyja.
Proszę Państwa, na kanale TVP Historia oraz w internecie na stronie Telewizji Polskiej oglądać można program Szlak Nadziei. Jego 6 uczestników podąża szlakiem, który w latach 1941-44 przybyli żołnierze generała Władysława Andersa i towarzyszący im cywile. Dziś zaproszenie do kresowego Saloniku przyjął pan Sławomir Hryniewicz, jeden z uczestników tej wyprawy. Witamy pana serdecznie.
Dzień dobry panom, dzień dobry państwu.
W pierwszym odcinku Szlaku Nadziei przedstawia się pan jako architekt lat 59, który zbliża się do limitu wiekowego udziału w programie. Wspomniał pan też o swoich kresowych korzeniach. Dlaczego zdecydował się pan wziąć udział w tym projekcie?
Na pewno odwiedzenie tych miejsc, przeżycie tej historii, jakby miała ona się nie odbyć, jakoś we mnie się działo. Tak? Od wielu lat chciałem być, szczególnie w Kazachstanie, jako w miejscu, w którym jeszcze spora diaspora Polaków wywiezionych na Syberię się znajdowała. I rzeczywiście różnymi drogami próbowałem tam dotrzeć, nie jako turysta, tylko w ramach właśnie jakiejś innej sposobności, takiej, która by umożliwiła kontakt i z tym wydarzeniem, jakim były wywózki, i z ludźmi związanymi z tymi dramatycznymi wydarzeniami. Jak to się stało, że w tym programie się znalazłem? No, Telewizja Polska wymyśliła taki format, znalazła taki sposób, żeby dla ludzi, którzy niekoniecznie są głęboko zainteresowani historią, znaleźć taką formułę, żeby zainteresować ich tą historią poprzez właśnie taką formułę, czyli programu, który z jednej strony jest rodzajem reality, czyli biorą w nim udział nie aktorzy, tylko ludzie, nazwijmy to z ulicy, a z drugiej strony jest swego rodzaju przygodą, survivalem, czyli tutaj znowu chodziło o to, żeby przynajmniej była to jakaś namiastka tego, czym jest przebywanie takiej trasy, spotykanie różnych trudności, niebezpieczeństw i tak dalej. Oczywiście no, w takim wymiarze, jaki to jest możliwe dzisiaj dla normalnego człowieka, który chce żyć bezpiecznie i oczywiście na ekstremalne już tutaj wyprawy też by się niekoniecznie wybrał.
A wspomniał pan też o swoich korzeniach kresowych. Jesteśmy w Kresowym Saloniku. Proszę powiedzieć kilka
tak,
słów.
No jak najbardziej mam korzenie kresowe i cała rodzina mamy i ojca pochodzi z Wieleńszczyzny. My troszeczkę z dwóch różnych miejsc. Rodzina ojca to z okolic Lidy. Mamy to jest to okolice Jeziora Narocz, czyli już najbardziej ten wysunięty północno-wschodni takie ramię Rzeczpospolitej, tej drugiej Rzeczpospolitej. Zresztą miejsce bardzo dobrze znane z bardzo silnych oddziałów partyzanckich, które w lasach, w okolicach tego największego przed wojną jeziora polskiego miały swoje bazy. Także, jeżeli mogę tu jeszcze dokończyć, szczególnie temat wywózek dla mnie był istotny, ponieważ bliska rodzina, czyli mojego dziadka, siostra ze swoją rodziną została wywieziona, a to byli ludzie, którzy bardzo pomogli z kolei najbliższych moim, czyli dziadkom, swojej babci, bo po zamordowaniu dziadka i mamie z rodzeństwem, kiedy byli w bardzo trudnej sytuacji właśnie po śmierci dziadka, kiedy musieli uciekać ze swojego miejsca życia, bo groziło im to samo, co dziadkowi, czyli zamordowanie, bo na tych terenach nie było może takich akcji zorganizowanych jak na Wołyniu. Natomiast co jakieś parę dni jakiś dwór czy jakiś dom płonął i ludzie byli mordowani. Więc wtedy właśnie rodzina ciotki Grzybowskiej okazała się tą przystanią, tą, która najbardziej pomogła. Niestety później oni zostali wywiezieni. Całe szczęście tam w większości przeżyli w Anglii. Także tą historię znałem z rodzinnych opowieści.
Przejdźmy do programu Szlak Nadziei. Przez półtora miesiąca wędrowaliście państwo śladami no niezwykłej i zarazem bardzo trudnej polskiej historii. Od Syberii przez Iran, Izrael do Włoch. Czy w jakiś szczególny sposób przygotowywał się pan do tego wyjazdu i jakie były zasady rekrutacji?
Rekrutacja była, jak powiedziałem, wcześniejsza. W zasadzie, ponieważ taka była formuła, nie inna, żeby szeroką publiczność zainteresować problemem, specjalnych jakby historycznego backgroundu od uczestników nie wymagano. Natomiast no, dla mnie była to rzecz podstawowa, więc dodam, że no, był obóz taki kondycyjny, który miał sprawdzić, w jaki sposób ludzie dadzą sobie radę z tymi trudnościami. Były to dwa dni tam z budową tratwy, spaniem po nocy w takich niesprzyjających warunkach. Natomiast dla mnie istotą było odwołanie się do tych historii, dlatego przypomniałem sobie historię mojego przyjaciela, który pochodzi właśnie z takiej rodziny, przeżył całe życie w Anglii, w tej chwili wybudował się w Polsce, stąd go znam i zadzwoniłem do jego mamy, która posiadała świetną pamięć tych czasów, w bardzo dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, niestety już świętej pamięci pani Maria Trębecka i to była pierwsza z trzech Marii, które jakby towarzyszyły mi w tej podróży. O następnych, mam nadzieję, będzie jeszcze możliwość wspomnienia.
Panie Sławomirze, zaczęliście od Syberii. Byliście w miejscach łagrów, między innymi na wyspie Olchon na Bajkale, czy tak, w dolince koło Karagandy. To miejsca katorgi Polaków zsyłanych tam nie tylko w XX wieku. Wspomniał pan również o swojej rodzinie i o tych myślach, które panu towarzyszyły. One towarzyszyły panu pewnie przez cały czas tej przygody.
Tak, no jeżeli można by to tak ująć, to dla mnie był to rodzaj pielgrzymki, to znaczy z jednej strony oczywiście to było wyzwanie, to były niesamowite kraje, dosyć mało dostępne, jak Iran czy Kazachstan, daleka Syberia również dla normalnego, prawda, zjadacza chleba i nawet turysty, ale oczywiście no ja pamiętałem po co tam jestem, dlaczego tam jestem i cały czas te myśli towarzyszyły. Z tym, że no, muszę powiedzieć, że to nie jest takie wcale też łatwe. To znaczy były momenty bardzo wzruszające, kiedy człowiek nie musiał specjalnie jakby sam siebie upominać w tej sprawie. Natomiast kiedy się jest w naprawdę niezwykłych krajobrazach, olbrzymich stepowych równinach, gdzie dzikie konie pędzą gdzieś tam w oddali, gdzie łańcuchy gór po prostu w niesamowity sposób wyłaniają się kolejne gdzieś tam na horyzoncie, to człowiek zastanawia się, czy ci, którzy byli wywiezieni, po pierwsze mogli oświadczyć piękna tej przyrody, czy raczej byli w takiej sytuacji, że widzieli tylko, tak powiem, jedną drogę do przeżycia, jak zdobyć kawałek jedzenia, znaczy jakiś fragment pożywienia, czy w inny sposób uratować się, czy byli w stanie tego oświadczyć. Zresztą to nie była tylko moja refleksja, ale i pozostałych tutaj koleżanek i kolegów. Nam było czasami naprawdę ciężko pamiętać o tym, gdzie jesteśmy i dlaczego, ponieważ tak, są to niezwykle piękne miejsca. I znowu pytanie, dlaczego takie piekło ktoś potrafił tutaj zorganizować, zamiast wykorzystać potencjał tej przyrody, tych niesamowitych, naprawdę, jak na naszą ziemię, terenów, zresztą bogatych w minerały itd., itd.
No właśnie, to bardzo ciekawe, interesujące, bo tutaj nakładają się różne jakby wątki, prawda? Ten wątek historyczny, ten wątek prywatny też, osobisty, tak. Ale też ten, o którym pan wspomniał, survivalowy. Nocowaliście przecież w górach Tien Shan w Kazachstanie, przemierzaliście wielką, przepiękną pustynię w Iranie, korzystaliście z autostopu, gościnności miejscowej ludności. Jak reagowano na was, Polaków, i informacje o celu waszej wędrówki?
Oczywiście to jakby kolejny plan tej eskapady, bo poza niezwykłymi krainami były to absolutnie odmienne kultury. Kiedy rozmawialiśmy z Rosjanami chociażby w czasie podróży transsyberyjską koleją, bo dwa dni żeśmy taką podróżowali, no wiadomo, zwykli ludzie są zwykle w takich spotkaniach w miarę sympatyczni i tak dalej, ale czuło się dystans. To znaczy Rosjanie są zdystansowani, niektórzy coś wiedzieli, niektórzy niewiele, ale Polak to już jest ktoś, z kim się rozmawia ostrożnie w jakiś sposób i to się dało odczuć. Powiem taką anegdotkę, ale ona w jakiś sposób pokazuje. Mieliśmy w pewnym momencie ochronę, ponieważ byliśmy rzeczywiście w bardzo niebezpiecznych rejonach i przypuszczalnie to była ochrona ze służb specjalnych, trzech bardzo sympatycznych panów. Natomiast kiedy tam z nimi raz i drugi zażartowaliśmy i zaprosiliśmy ich do Polski, to jeden z nich rzucił żartem, ale takim wymownym: jasne, chętnie przyjedziemy na czołgach. Coś takiego jest, to znaczy przy całej serdeczności tych ludzi, którzy w tych trudnych warunkach potrafią pomóc i potrafią być serdeczni, no jest to pewien dystans. I dalej, Kazachstan, zupełnie inny kraj, gdzie autentyczne, takie przyjazne podejście do ludzi, do Polaków. Też byli ludzie, którzy kojarzyli, byli tacy, którzy w rodzinie mieli te konotacje polskie, nawet tacy spotkani na ulicy, nie mówię o tych spotkaniach, które w jakiś sposób były zaplanowane w naszej podróży. Także to było bardzo, bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe również z punktu widzenia kultury tych ludzi, bo to jest inny kraj, ale wcale nie tak dziki, jakby nam się wydawało, bo jednak człowiek nie będąc gdzieś ma jakieś takie dziwne wyobrażenia. Jest to kraj bardzo bezpieczny, bardzo przyjazny. Polecam bardzo, jeżeli ktoś znajdzie taką możliwość, żeby Kazachstan odwiedzić i na pewno nie będzie zawiedziony. Dalej Iran. Znamy go w sposób raczej, jak powiem, niezachęcający do odwiedzenia. Wiemy, że to jest kraj opresyjny, z islamem bardzo opresyjnym i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w spotkaniu bezpośrednim ludzie są bardzo przyjaźni. Poczucie bezpieczeństwa jest bardzo duże. Nie czuję się wcale reżimu tak, jak go znamy z telewizji. A wiem, co mówię, bo byłem w Chinach, gdzie to jest na przykład absolutnie czytelne i odczuwalne. To absolutnie tak nie było. Nawet mówię w stosunku do Rosji, czuło się, że to jest kraj jednak ludzi, którzy są jakby z większym poczuciem wolności, bardzo otwarci dla turystów, nie bojący się rozmawiać. No nawet mieliśmy tam takie przykłady, kiedy na nielegalną tam sziszę czy alkohol nas zapraszano, a grozi tam za to 600 batów na że powiem, gołe ciało, także jest to poważne zagrożenie, a się okazuje, że ci ludzie jakoś potrafią z tym żyć. Także i tego typu doświadczenia pokazywały, że no, człowiek będąc, doświadczając, dowiaduje się o swoim kraju, ale dowiaduje się też o tych innych ludziach, o tych, do których trafiali nasi bohaterowie, prawda, dla których poświęciliśmy ten wyjazd.
Wasza wędrówka to nie tylko ślady obecności naszych rodaków przed 80 laty. W Teheranie i w Izraelu zetknęliście się z żywą historią. Polakami, no dziś już wiekowymi, którzy będąc dziećmi razem z armią Andersa wyszli z nieludzkiej sowieckiej ziemi. Dla nas jako widzów wzruszające było spotkanie na przykład z panią Marią Bajdan, mieszkającą w Teheranie Polką, pochodzącą z Wileńszczyzny.
To prawda, to druga z trzech Marii, które miałem honor spotkać. Pierwsza to mówię telefonicznie, bo rozmawialiśmy z panią Marią Trębecką tylko przez telefon, bo ona w Anglii mieszka. Już niestety świętej pamięci, ci ludzie bardzo szybko odchodzą, to jest kwestia wieku. Natomiast oczywiście niesamowita historia pani Marii Bajdan. Ona jako kilkunastu, dziesięciu, dwunastu, jak powiedziała, letnia dziewczynka dotarła do Iranu. Jak kilkaset innych kobiet, kiedy dorosła, poślubiła opiekuna, czyli oficera armii perskiej, wspominała i swoje całe życie i małżeństwo bardzo ciepło, bo tak Polacy byli przyjęci, tak to odebraliśmy. Zresztą cmentarze pięknie zachowane w takim charakterze wojskowym z jednej strony pokazują ten dramat, bo ja mówię, tą historię znałem i się interesowałem, natomiast wiele rzeczy było dla mnie odkrywczych. To znaczy ludzie, którzy opuścili łagry, a przecież byli bardzo krótko między 40 a 41 rokiem w tychże łagrach, rzeczywiście nie dość, że wielu z nich nie przeżyło już samego łagru, to bardzo dużo ludzi zmarło po drodze do obozów tych zbiorczych, gdzie koncentrowała się ta ludność przy powstającym Wojsku Polskim, jak i potem na całej trasie, to znaczy z Kazachstanu i Tadżykistanu, przepraszam, do Iranu, bo płynęli, nawet płynąc w parę dni na statkach, kilkadziesiąt osób zmarło właśnie w czasie tej podróży morskiej. W Persji, czyli w Iranie, odwiedziliśmy cmentarze. No jeden, ten największy w Teheranie, to jest cmentarz ludzi, którzy dopiero co przybyli do Teheranu i jest tam ponad 2000 ludzi, którzy od razu tam zmarli, tak? Tak byli wycieńczeni, schorowani. Jeszcze dramatyczniejsza historia była, ja to bardziej przynajmniej odebrałem, to był cmentarz w Jerozolimie na zboczu przy murach Starej Jerozolimy, gdzie na cmentarzu chrześcijańskim, gdzie wcześniej byli tam Francuzi, Brytyjczycy, no wiadomo, koloniści te Palestyny chowani. Jak niżej się schodziło zboczem, to zaczynały się, tak jak na naszych cmentarzach wojskowych, piękne, jednolite z trawertynu wykute płyty z krzyżami, czyli nasze polskie o charakterze wojskowym. No i się okazało, że tam oczywiście i wojskowi, i cywile pochowani leżą. I tam leżały rzędy. Znaczy najwyższy rząd to był rok 40 śmierci, potem niżej 41, 42, 43, 44 do 45. Każdy rząd to był rok, w którym umierali ci, którzy mimo, że i tak byli najsilniejsi, bo przeżyli łagier, to już nie przeżyli wolności zbyt długo, no tyle, że mogli na wolnej ziemi umrzeć. Także to było dramatyczne, bo to pokazywało, jakim przekleństwem było tych ileś tam miesięcy w łagrze, jak rujnowało człowieka, jak doprowadzało do tej śmierci, jak nie od razu, to po jakimś czasie.
To była, proszę Państwa, pierwsza część rozmowy z panem Sławomirem Hryniewiczem, który przemierzył szlak nadziei armii generała Andersa. Do tej ciekawej rozmowy wrócimy w kresowym saloniku za tydzień, w następną sobotę 27 marca.
A my zachęcamy Państwa już dziś do obejrzenia Szlaku Nadziei na kanale TVP Historia. 12 odcinek można zobaczyć dzisiaj o godzinie 20, a powtórkę w niedzielę kilka minut po 11 przed południem. Natomiast wszystkie dotychczasowe odcinki Szlaku Nadziei są dostępne w internecie na stronie TVP pod adresem vod.tvp.pl.
Kłaniamy się jak zwykle nisko razem z realizatorką audycji Julią Chorodecką. Pozwolą Państwo, że pożegnamy się piosenką Hanki Ordonówny. Artystka w 1940 roku została aresztowana przez NKWD i zesłana z Wileńszczyzny do łagru w Uzbekistanie. Z armią generała Andersa udało się jej przedostać do Teheranu, a potem do Jerozolimy. Mimo słabnącego zdrowia występowała dla polskich żołnierzy. Posłuchajmy jednej z jej piosenek.
Proszę zamknąć teraz oczy i wyobrazić sobie, co czuli na obczyźnie polscy żołnierze, słuchając i oglądając boską ordonkę.
Panowie może mają i rację uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargniony, to znaczy, że jest tylko zakochany. Że pamięć, że głowa, że czyny, że słowa, że wszystko inne jest niż zawsze. Bo rozum mówi przestań, rozsądek mówi nie, a serce robi to, co samo chce. Gdy człowiek zakochany, to chodzi jak pijany i wszędzie widzi jedną postać, drogą, cudną, trudną. Gdy przyjdzie ta tęsknota i serce ci omota, bo nie poradzisz mi. W dzień ją masz na tarczy słońca, w nocy widzisz ją wśród gwiazd. Patrzyłbyś i patrzyłbyś bez końca w jej twarzyczkę taką jasną, taką piękną, taką cudną, trudną. To jest miłości siła, że jak cię raz chwyciła, to nie poradzisz mi. Bo nie poradzisz nic.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.